Empik odwołuje się od decyzji UOKiK 15 lutego 2011 17:10. Zgodnie z przewidywaniami spółka NFI Empik Media & Faszion S.A. postanowiła odwołać się od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odmowy zezwolenia na fuzję z Merlin.pl. Na specjalnej konferencji wypowiedzi na ten temat udzielił Maciej Szymański, prezes grupy Empik. Jak nie trudno się było domyślić, przedstawiciele grupy Empik nie zgodzili się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i postanowili się od niej odwołać. Maciej Szymański, prezes spółki, w oświadczeniu z 15 lutego 2011 punkt po punkcie wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem decyzja UOKiK-u jest bezzasadna. Poniżej, kompletne stanowisko grupy Empik w tej sprawie. S.165539 Nieprawidłowe założenia. Niewłaściwe standardy dowodzenia równe błędna decyzja. Niewłaściwe wyznaczenie przez urząd rynku właściwego. Między innymi poprzez 1. Błędne i bezpodstawne założenie, że kanał sprzedaży tradycyjnej i internetowej to dwa osobne rynki i błędną oraz nieudowodnioną konkluzję, iż sprzedaży internetowej i sprzedaży tradycyjnej nie cechuje substytucyjność. 2. Błędną tezę, że rynki mogą być dzielone tylko według kryterium kanałów dystrybucji, pomimo że oba kanały, czyli tradycyjny i internetowy, należą do tego samego rynku produktowego i są wobec siebie substytucyjne, co pośrednio potwierdza prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji. Wzrost sprzedaży w internecie w stosunku do sprzedaży tradycyjnej następuje również w przypadku książek. Powyższe dane dają podstawę do stwierdzenia, że w następnych latach będzie następował stopniowy wzrost krajowego rynku detalicznej sprzedaży książek niespecjalistycznych przez internet kosztem rynku tradycyjnego. 3. Błędne uznanie profilu demograficznego konsumentów jako jednego z elementów przesądzających o odrębności rynków sprzedaży tradycyjnej i internetowej, między innymi poprzez niczym niepoparte stwierdzenie, że zdecydowana większość osób w wieku przekraczającym 45 lat nie korzysta z handlu internetowego. Jednocześnie urząd nie podnosi jedynej istotnej dla rozstrzygnięcia rozłączności rynków pod względem demograficznym kwestii, mianowicie czy osoby w wieku poniżej 45 lat, które korzystają z kanału internetowego, korzystają również z tradycyjnego kanału handlu. W naszej ocenie osoby te korzystają z obu kanałów, zatem kanałów sprzedaży internetowej i tradycyjnej nie można w żadnym wypadku uznać za odrębne rynki. 4. Zignorowanie faktu, że cena produktów w kanale tradycyjnym i internetowym przy uwzględnieniu kosztów płatności, dostawy lub odbioru obecnie jest zbliżona. 5. Zignorowanie orzecznictwa i praktyki Unii Europejskiej, które uznają rynek sprzedaży detalicznej książek we wszystkich kanałach za jeden rynek produktowy. Przykładowo sztandarowe decyzje Komisji Europejskiej dotyczące rynku książek. Legarderenia Texis VUP COMP M. 2978 IGMONT/BONN/IRBOKS/COMP/M. 4611. Nieuwzględnienie przez urząd dynamicznych zmian w sferze sprzedaży internetowej, m.in. poprzez 1. Błędne określenie elementów istotnych dla oceny koncentracji oraz przyjęcie za punkt odniesienia stanu, jaki miał miejsce w 2009 roku, pomimo iż badana transakcja dotyczy rynku, który ulega szybkim i dynamicznym zmianom, a rzeczywiste skutki koncentracji dla konkurencji to skutki w przyszłości po zrealizowaniu koncentracji, a nie skutki oceniane według stanu sprzed ponad roku. 2. Urząd w swoim uzasadnieniu nie wziął pod uwagę faktu, że pozycja rynkowa w internecie ma nietrwały charakter, gdyż jest to kanał dystrybucji charakteryzujący się olbrzymią dynamiką. Według dostępnych danych polski rynek e-commerce w 2010 roku zyskał na wartości aż 35%, a w roku obecnym prawdopodobny jest kolejny 33% wzrostu. Badania pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi e-commerce w Polsce warte jest już 17,63 miliardów złotych. 3. Błędne założenie urzędu, że nie ma w Polsce realnej konkurencji i zmiana takiego stanu rzeczy jest nieprawdopodobna. Obecnie nie ma żadnych barier wejścia do sprzedaży w kanale internetowym. Każdy z podmiotów posiadających punkty sprzedaży tradycyjnej, nawet jeżeli nie prowadzi obecnie sprzedaży internetowej, może łatwo taką działalność rozpocząć. Klienci internetowi nie są ograniczeni w wyborze sprzedawcy detalicznego i nie ponoszą żadnych kosztów, ani nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności, na przykład wypowiedzenie umowy, aby przejść do innego sklepu. 4. Urząd całkowicie zignorował przedstawioną przez spółkę strategię rozwoju po połączeniu, opartą na rozbudowaniu asortymentu merlin.pl o inne kategorie produktów, nie tylko książki, nagrania i filmy, poprzez zbudowanie platformy handlowej Marketplace. 5. Nieuwzględnienie faktu, że w ostatnim czasie sklepy dotychczas specjalizujące się tylko w jednej branży poszerzają ofertę o kolejne kategorie. Błędne określenie wysokich udziałów połączonych podmiotów w rynku. 1. Nawet wysokość udziałów ustalona przez UOKiK nie daje samodzielnej podstawy do wydania zakazu dokonania transakcji. 2. Urząd w żaden sposób nie ustosunkował się do dowodów przedstawionych przez spółkę oraz dostępnych badań i analiz. Jednoznacznie uważamy, że nasze faktyczne udziały są dużo niższe niż przedstawione przez urząd. 3. Urząd nie zweryfikował oszacowanej wartości rynku z dostępnymi danymi, np. Polskiej Izby Książki lub badaniami Biblioteki Analiz. 4. Urząd w uzasadnieniu decyzji sam stwierdza, że obliczenie wartości krajowego rynku zakupu jest niemożliwe i równocześnie przyjmuje subiektywne wypowiedzi ankietowanych podmiotów w większości konkurentów spółki jako uzasadnienie decyzji. 5. Nieuwzględnienie przez urząd faktu, że stopień koncentracji mierzony wskaźnikiem Herfindahl-Hirschmana-HHI na rynkach właściwych nie pozwala wnioskować, że planowana przez EMF koncentracja istotnie ograniczałaby konkurencję na którymkolwiek z rynków właściwych. Błędne twierdzenie, że Empik i Merlin.pl mają łącznie bardzo silną pozycję na krajowym rynku zakupu książek niespecjalistycznych. 1. Jak ustalono w postępowaniu UOKiK z 2009 roku, Empik nie posiada pozycji dominującej na rynku sprzedaży książek. W kontaktach z dostawcami nie naruszył przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zdaniem spółki nie zachodziły żadne istotne nowe okoliczności, które nakazywałyby zmianę tej oceny. 2. Stosunkowo niewielki wzrost siły zakupowej Empik. Urząd sam stwierdza, że w wyniku koncentracji nastąpi nieznaczny wzrost udziału rynkowego Empiku na rynku zakupów, który nie przekroczy kilku procent, jest całkowicie błędnie interpretowany jako ograniczenie konkurencji. Podkreślenia wymaga fakt, że nawet wysokość udziałów ustalona przez UOKiK nie daje samodzielnej podstawy do wydania zakazu dokonania transakcji, a z analizy poziomu udziałów w rynku wynika, że na żadnym z rynków Empik i Merlin.pl nie osiągnęłyby pozycji dominującej rozumianej jako możliwość działania w znacznym zakresie niezależnie od innych jego uczestników, dostawców, konkurentów i klientów. Według naszej wiedzy przez ostatnie 10 lat Komisja Europejska nie wydała żadnego zakazu koncentracji w przypadku, gdy udziały rynkowe stron dokonujących koncentracji były poniżej progu dominacji. S. 265541. Rozpoznawalność marki, liczba punktów odbioru i szerokość asortymentu jako przesłanka do wydania zakazu koncentracji. UOKiK każe za skuteczność i dążenie do najwyższej jakości. Według UOKiK o przewadze konkurencyjnej Empik i Merlin.pl świadczą niefaktyczne udziały rynkowe, ale 1. Rozpoznawalność marki. Naszym zdaniem siła rynkowa nie wynika niestety nie tyle z rozpoznawalności marki, ale głównie z wartości sprzedaży i sama rozpoznawalność marki niekoniecznie ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wielkości sprzedaży. Przykładowo sklep Agito.pl w niespełna 2 lata stał się wiodącym sklepem w polskim e-commerce ze szczytem sprzedaży w 2009 roku. Podobnie sklep elektro.pl, obecnie NR23 pod względem obrotów, którego marka również nie jest rozpoznawalna. Z kolei bardzo dobrze znana marka Cole Porter według analityków nie odniosła dotychczas sukcesu w internecie. 2. Punkty odbioru. Także liczba punktów odbioru nie jest żadnym miernikiem siły rynkowej i każdy sklep internetowy może zbudować sieć punktów odbioru. Empik posiada obecnie 166 punktów odbioru, a Merlin.pl oferuje możliwość odebrania produktów w 1234 punktach odbioru. Pomimo, że jest typowym sklepem internetowym bez sieci tradycyjnych księgarni, odbiór w punktach Empik jest bezpłatny dla klienta, gdyż spółka e-commerce services spółka z o.o. Empik.com zdecydowała się ponosić jego realne koszty, to jest koszty obsługi logistycznej realizowanej przez Empik spółka z o.o., którymi Empik.com obecnie nie obciąża swoich klientów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby konkurenci Empik.com podjęli podobną decyzję, korzystając z wielu tysięcy dostępnych punktów odbioru w Polsce, przykładowo Ruch, PWN, InPost, etc. Faktyczna liczba własnych punktów odbioru Empiku w wyniku transakcji powiększyłaby się tylko o obecnych 5 punktów własnych Merlin.pl. 3. Szerokość asortymentu. Nie ma żadnych istotnych barier ekonomicznych, logistycznych czy prawnych, uniemożliwiających innym sklepom internetowym oferowanie szerokiego asortymentu, jak to stara się czynić Empik.com i Merlin.pl. 4. Urząd twierdzi, że po dokonaniu koncentracji żaden z uczestników rynku nie będzie stanowić dla Empik istotnej przewagi, a konsumenci mogą być narażeni na wzrost cen. Naszym zdaniem dyktowanie cen w internecie nie jest możliwe bez utraty klientów. Klienci powszechnie korzystają z porównywarek cenowych i wybierają bardziej konkurencyjne oferty. Empik i Merlin.pl konkurują na rynku sprzedaży detalicznej książek i muzyki z wieloma podmiotami, m.in. silne i liczne księgarnie, hipermarkety, salony prasowe oraz media. Markt, nowy gracz na tym rynku. 5. Łokik wskazuje na uzależnienie części wydawców od Empiku, którzy są w dużej mierze na współpracę z NF i Empik skazani, a silna pozycja Empiku ma potwierdzenie w skargach dostawców na narzucane warunki. Urząd w żadnej mierze nie zbadał, na ile to dobrowolne uzależnienie jest w interesie samych dostawców, czy w ogóle jest niekorzystne i czy rzeczywiście dostawcy nie mają alternatywy. W Polsce działa ponad 2200 księgarni tradycyjnych, z czego Empik posiada tylko 166. Do tego dochodzi kilka tysięcy księgarni internetowych, w te posiadane przez samych wydawców. Wydawcy mają realną możliwość sprzedaży książek przez alternatywnych sprzedawców detalicznych. Bezpodstawne skargi niezidentyfikowanych z nazwy podmiotów nie mogą stanowić potwierdzenia siły rynkowej. Przedstawiony przez urząd subiektywny wybór cytatów miał na celu wyłącznie zilustrowanie jednostronnych ustaleń przyjętych wcześniej przez urząd. Jakiekolwiek inne wypowiedzi zostały pominięte. Zdaniem Walking, silna marka, dynamiczny rozwój, szeroki asortyment, zaufanie klientów stanowią rodzaj nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej. Naszym zdaniem są to efekty długoletnich inwestycji i wysiłków w stworzenie najwyższej jakości dla klientów. Nie możemy i nie powinniśmy być za to dyskryminowani. Zarzuty proceduralne, naruszenie prawa spółki do czynnego udziału w postępowaniu i informowania o przebiegu postępowania, m.in. poprzez 1. Niepodjęcie przez urząd jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji ze spółką w zakresie ewentualnej odmiennej oceny rynku oraz brak jakiejkolwiek informacji o stwierdzonych potencjalnych zagrożeniach dla konkurencji, tzw. competition concerns. 2. Brak informacji o istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków spółki i pozbawienie spółki możliwości przeprowadzenia z urzędem jakiejkolwiek dyskusji, w tym o ewentualnej decyzji warunkowej. 3. Permanentny brak dostępności prezes UOKiK oraz utrudniony kontakt z kompetentnymi pracownikami urzędu, kilkutygodniowe na wyznaczenie terminu spotkania w sprawie przebiegu postępowania. 4. Doręczenie do MF postanowienia o włączeniu kolejnych materiałów do postępowania dowodowego oraz odpowiedzi na pismo złożone przez spółkę w trakcie postępowania w terminie jednego tygodnia po wydaniu decyzji. Rażące naruszenie zasad postępowania dowodowego, m.in. poprzez 1. Wykorzystanie ankiet jako głównego dowodu. Wątpliwa reprezentatywność przeprowadzonej próby ankietowej. Całkowicie niewłaściwa metodologia oraz tendencyjny sposób doboru adresatów pytań i oczekiwanych danych. 2. Ankiety przygotowane i użyte przez urząd mogą być przydatne w badaniach opinii społecznej, ale w żadnym wypadku nie do określania wartości rynku oraz udziałów poszczególnych podmiotów w rynku. 3. Brak weryfikacji informacji przedstawionych w ankietach na podstawie sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub niezależnych opinii. 4. Dokonanie ustaleń na podstawie materiału dowodowego ankiet, nie włączonego do akt postępowania. Do akt zostało włączone jedynie kilkadziesiąt z 1100 ankiet, które zdaniem urzędu były fundamentem negatywnego rozstrzygnięcia. 5. W uzasadnieniu decyzji znajduje się cała masa ogólnikowych, generalnych i niepopartych dowodami stwierdzeń i wniosków. Nieuzasadnione i wielokrotne przedłużanie zakończenia postępowania 7 miesięcy zamiast 2 przewidzianych ustawą. Spółka 18 razy udzielała odpowiedzi na przygotowane z góry, uzupełniano jedynie datę. Wydruki z dodatkowymi pytaniami dosyłane pojedynczo i bez żadnego związku z poprzednimi, co jednoznacznie miało na celu proceduralne, sztuczne przedłużanie terminu wydania decyzji. Powyższe działania urzędu, z punktu widzenia przedsiębiorców, a zwłaszcza spółek giełdowych, mogą skutecznie blokować wdrożenie oraz realizację strategii i rozwój firm. Urząd, blokując wnioskodawcom dostęp do informacji o kierunkach rozwoju postępowania i możliwych rozstrzygnięciach, nie daje szansy przedsiębiorstwom na ewentualną szybszą weryfikację strategii, co może zarówno same spółki, jak i ich akcjonariuszy narazić na wymierne straty. Trzeba przyznać, że argumenty grupy Empik są dość mocne, jednak pytanie, jak ustosunkuje się do tego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postaramy się już wkrótce uzyskać odpowiedź na to pytanie.